praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor.
Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ze mną, przed drugim mikrofonem, biolog pracujący na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Nauk Przyrodniczych oraz Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej. Swoją drogą ja nigdy nie wiem, czy powiedzieć wy, czy na. Panie i panowie, ze mną, przed drugim mikrofonem, Łukasz Hajec. Cześć, Łukaszu.
Cześć, Arturze, witam bardzo serdecznie.
Łukaszu, na początku zacznę od jednej ważnej informacji dla wszystkich słuchaczy. Jak do ciebie w ogóle dotarłem? Dotarłem poprzez twoich studentów. I to, co było dla mnie najbardziej zaskakujące, w pewien sposób niepokojące i dziwne, nietypowe, to fakt, że twoi studenci jednogłośnie, wszyscy, bez wyjątku, których poznałem, a kilku ich poznałem, wypowiadali się o tobie w taki sam sposób, czyli jako o spektakularnym edukatorze wyjątkowo skutecznym, przy okazji świetnym człowieku, który jest bardzo blisko studentów i jest dla nich. Po prostu same ochy i jachy, jeżeli mam być szczery, no to tęcza na niebie i te sprawy. No po prostu ciężko się aż tego słuchało i niewiarygodnie brzmiało. Dlaczego tak jest? Co ty tam mówisz?
Kurczę, teraz wyjdzie prawda. Wszyscy są opłaceni. Nie, no żartuję, jest mi bardzo miło. Nie spodziewałem się, że takie opinie o mnie krążą. Nie, może to wynika z tego, że oczywiście jestem naukowcem, ale też jestem przede wszystkim edukatorem i ta ścieżka edukacji jest mi bardzo, bardzo bliska i robię wszystko, żeby przełożyć ten język nauki na taki bardzo prosty język, dzięki któremu ta druga strona tą wiedzę zdobędzie. No i mam też w sobie taką swoją prywatną misję, że nie zostawiam właśnie nigdy studentów na lodzie. Jest jakiś problem, no to go rozwiązujemy, tak? Choćbyśmy mieli powtarzać jakąś działkę wielokrotnie, to zrobimy, tak? Żeby każda osoba zrozumiała i miała to poczucie, że wie tak naprawdę, po co tu przyszła, po co przyszła na te wykłady, na te ćwiczenia, no i że ma tą wiedzę.
To, co w tej chwili powiedziałeś, ma pokrycie w wielu obiegowych historiach na twój temat, że potrafisz jakieś tam korekty w pracach magisterskich robić o 4 rano, siedzisz z kimś na jakimś komunikatorze, żeby jeszcze jakieś szlify zrobić. Wiesz, to są historie, których się słyszy i mówisz, what? I teraz tą historię, którą ty powiedziałeś, że ciągniesz te tematy, żeby dobrnąć do końca, ja słyszałem od strony studentów. No wow, a poza tym jakby współpracownicy twoi, między innymi chociażby Marcin Osowski, którego już gościłem na ramach podcastów, no mówi w taki sam sposób, nie? W ogóle mówi, o, spotykasz się z Łukaszem Hajcem, o, no to będzie dobra rozmowa.
No to jest mi bardzo miło, znaczy no jest prawda to, o czym mówisz, nie sądziłem, że wyjdą w ogóle te tematy i ktoś się o tym dowie, ale faktycznie tak jest. Nocne działanie w ogóle, żeby wszyscy zdążyli na czas, zwłaszcza z pracami dyplomowymi, to jak najbardziej to jest coś, co też robimy. No ale o to chodzi w edukacji. Jeśli ktoś wybiera już ten zawód i chce być edukatorem, chce być wykładowcą, to tak naprawdę musi się temu poświęcić.
Part of the game.
Dokładnie.
Łukaszu, motyw naszego dzisiejszego spotkania. Nie potrzebuję pracy magisterskiej, swoją zrobiłem, a z biologii nie ma szans, żebym zgłębił temat na tyle, żeby podejść do tych
nie
tematów.
Nie no, co ty próbuj, jest tyle tematów, ogarniesz bez problemu.
Natomiast jestem ciekaw wielu zagadnień, chciałbym o wielu rzeczach się dowiedzieć i trochę jestem takim samolubem czasami nagrywając te odcinki i lubię zapraszać gości, od których się dowiaduję wielu fajnych rzeczy, które mnie interesują i taki jest też motyw naszego dzisiejszego spotkania. Myślę, że na czasie jest temat odporności, układu odpornościowego. Mamy sezon zimowy, choroby szaleją. Układ odpornościowy jest na tapecie w wielu mediach, u wielu osób. Czym tak naprawdę, Łukaszu, ten układ odpornościowy jest? Czy on jest takim układem jak w rozumieniu, jak myślimy, aparat ruchu, układ sercowo-naczyniowy, ten krwionośny, czy układ oddechowy, który możemy wyodrębnić, wypreparować sobie z tego ciała ludzkiego? Jak to z tym odpornościowym?
Układ odpornościowy albo układ immunologiczny to jest jeden tak naprawdę z trzech układów, zaraz obok nerwowego i hormonalnego, które sprawują kontrolę nad całym naszym organizmem. One regulują homeostazę, czyli tą równowagę wewnętrzną. Tylko w przypadku układu nerwowego i układu hormonalnego jesteśmy w stanie wyodrębnić sobie, tak jak mówisz, konkretne narządy, jakoś gdzieś to dokładnie umiejscowić w naszym organizmie. Natomiast układem immunologicznym już jest pewien problem, bo to jest taki układ bardzo rozproszony, taki troszeczkę abstrakcyjny.
Zdecentralizowany.
Dokładnie. Nie znajdziemy tutaj takich konkretnych miejsc, nazwijmy to początku i końca tego układu, tylko tak naprawdę w każdym elemencie naszego organizmu część tego układu immunologicznego się znajduje. No i główną rolą układu immunologicznego jest po prostu ochrona naszego organizmu przed różnego rodzaju cząsteczkami obcymi, przed bakteriami, wirusami, ale również przed zanieczyszczeniami, przed toksynami, czyli przed tym wszystkim, co zagraża tej naszej równowadze wewnętrznej naszego organizmu.
Jakie składowe, jakie elementy, jakie główne filary, fundamenty tworzą ten układ odpornościowy, który de facto pytanie znowu do ciebie, może lepiej nazywać odpowiedzią immunologiczną, odpowiedzią odpornościową? Czy to byłoby zasadne?
Jasne, możemy używać takiego określenia, nie ma większego problemu, bo tak naprawdę ten układ immunologiczny to jest głównie mechanizm działania, tak? Bo jak popatrzymy sobie na składowe, no to w głównej mierze to są różnego rodzaju białka, cytokiny, cząsteczki aktywne, które walczą, które sprawują jakąś funkcję w naszym organizmie. Ale gdybyśmy chcieli to wszystko sobie jakieś usystematyzować, to układ immunologiczny składa się z takich czterech głównych składowych. Pierwsze to są narządy limfatyczne. Na pewno każdy słyszał o grasicy, o szpiku kostnym. To są takie dwa podstawowe, dwa najważniejsze, bo to są tak zwane centralne narządy limfatyczne, w których odbywa się namnażanie komórek układu immunologicznego. One też tam kształtują swoje możliwości. Drugą sprawą są narządy limfatyczne obwodowe. Każdy kojarzy migdałki, każdy kojarzy śledzione. Oprócz tego mamy jakieś grudki limfatyczne rozsiane po całym naszym organizmie. Mamy kępki Peyera, które znajdują się choćby właśnie w jelicie. Mamy wyrostek robaczkowy, który też jest częścią układu immunologicznego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to są naczynia limfatyczne. Trzecia sprawa to są, i w sumie najważniejsza, komórki układu immunologicznego. Komórki, które znajdują się praktycznie wszędzie w naszym organizmie, krążą w ogóle w naczyniach krwionośnych, krążą w naczyniach limfatycznych, krążą po naszych tkankach po to, żeby cały czas skanować i sprawdzać, czy w naszym organizmie wszystko dobrze się dzieje. I tych komórek jest naprawdę bardzo dużo. To jest cała masa różnych tworów. No i ten czwarty element, o którym już wspomniałem, to są wszystkie substancje, które są przez te komórki produkowane. To są przeciwciała, to są enzymy, to są cytokiny i tu tych cytokin mamy naprawdę bardzo wiele. Tylko powiem, że cytokiny to są bardzo prosto hormony układu immunologicznego, za pomocą którego te komórki ze sobą się będą po prostu komunikować. Więc to są wszystko składowe układu immunologicznego i to jest, naprawdę są elementy rozproszone po całym naszym organizmie. Ciężko jest znaleźć takie punkty, gdzie moglibyśmy sobie powiedzieć, okej, tu się rozpoczyna układ immunologiczny, tu jest jego serce, a tu jest jego koniec. No, w tym przypadku tak nie zrobimy.
Intryguje mnie jeszcze, czy ta pierwsza bariera, na przykład skóra, to wchodzi w skład tego układu odpornościowego?
Jasne. Tak naprawdę wszystko zależy, jak sobie teraz podejdziemy do tematu, ale jeśli...
Włoski w nosie też.
Oczywiście. Właśnie o tych włosach w nosie wszyscy zapominają. To jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Jak najbardziej wracając do skóry, oczywiście, tak naprawdę skóra należy do tak zwanej pierwszej linii obrony. To są w naszym organizmie wszystkie procesy fizjologiczne, wszystkie bariery mechaniczne, które oczywiście pełnią też inne funkcje, ale przy okazji wspomagają ten taki właściwy układ immunologiczny, tą właściwą odpowiedź naszego organizmu. No i jak najbardziej na samej skórze mamy kilka różnych przykładów tego, w jaki sposób ona chroni nas przed choćby wnikaniem wirusów czy też bakterii.
Tak, no to jakby przerwanie ciągłości tej skóry tworzy pewne okno dla
dokładnie
wnikania tych drobnoustrojów, to zapominamy, dlatego skaleczenia, nawet błahe, one potencjalnie są tym oknem, ażeby te drobnoustroje mogły nas zaatakować, dlatego jasne, nie należałoby tego bagatelizować. Mamy potem te historie, że z niewielkich ran nagle się tworzą wielkie komplikacje zdrowotne.
Dokładnie, tak? Dokładnie tak. Chociaż też pamiętajmy o tym, że wirusy i patogeny wykorzystują sobie też dwa inne układy, gdzie mają otwartą drogę, układ oddechowy i układ pokarmowy.
Ale teraz powiedziałeś na przykład o oddechowym, włoski w nosie, to są mechaniczny pierwszy filtr, dodatkowo chociażby w nosie produkowany jest tlenek azotu, który też już ma właściwości chociażby bakteriobójcze i też już będzie próbował wykończyć te drobnoustroje na tym etapie. Tam już się wiele dzieje, nie niby, że dziura do naszego organizmu, nos, a on już ma wiele mechanizmów, które mają coś wykończyć na tym poziomie.
Bo oczywiście, dobrze, że te mechanizmy są, tylko pamiętajmy o tym, że te mechanizmy, one nie są doskonałe. W ogóle jak cały układ immunologiczny, to też jest taka ważna informacja, żebyśmy o tym pamiętali, że układ immunologiczny jest nam potrzebny. Jak najbardziej jest istotny dla naszego organizmu, ale on nie jest doskonały. Niestety ma ogromną ilość wad i o tych wadach pamiętajmy, bo tak naprawdę to później będzie kształtowało rozwój wielu różnych jednostek chorobowych w naszym organizmie.
Powiedzieć układ pokarmowy. Co tam się jeszcze dzieje ciekawego? Jest jakaś tam też bariera, taka pierwsza linia obrony, jeżeli ten drobnoustrój, który potencjalnie jest dla nas groźny, pochłoniemy.
Jasne.
Przez przewód pokarmowy, to co się dzieje?
Znaczy w ogóle pamiętajmy o tym, że odporność pochodzi z jelit, nie? W ogóle to jest takie stwierdzenie, którego też będziemy się trzymać.
Ale to jest prawda?
Jest to prawda. Jest to prawda jak najbardziej. To za chwilkę to wyjaśnimy sobie. Jeśli chodzi o te pierwsze takie bariery, które pochodzą z układu pokarmowego, to mamy prostą rzecz. Mamy lizozym, czyli taką substancję bakteriobójczą, która występuje w ślinie. Mamy w ogóle aktywność wszystkich enzymów trawiennych, które są wydzielane do świata przewodu pokarmowego. Mamy ruchy perystaltyczne, czyli te ruchy robaczkowe, które powodują wymiatanie w ogóle tych patogenów z układu pokarmowego. Mamy kwas solny, który znajduje się w żołądku, wykazujący właściwości bakteriobójcze. Ale też pamiętajmy o tym, że mamy całą florę bakteryjną, która występuje właśnie w przewodzie pokarmowym, która odgrywa tu bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o kształtowanie naszej odporności, ale też jest takim mechanizmem chroniącym na przykład przed inwazją tych bakterii chorobotwórczych.
Powiedziałeś jeszcze o jednej składowej tego układu, która jest bardzo nośna i taka dobrze się o niej słucha, mówi, ona jest często na ustach wielu specjalistów, a myślę, że często błędnie rozumiana przez docelowego odbiorcę takiej informacji. Mam na myśli przeciwciała. Czym są te przeciwciała? Jakie rodzaje przeciwciał wyróżniamy? I co one tak naprawdę robią? Czy one zabijają?
No właśnie, przeciwciała w ogóle, to jest w ogóle takie słowo, które tak naprawdę chyba wpisało się już w popkulturę, bo jak wszyscy słyszą słowo przeciwciało, to wyobrażają sobie nie wiem co, a tak naprawdę z przeciwciałami jest bardzo prosta sprawa. Przeciwciała to są po prostu białka. To są białka, które produkowane są przez niektóre typy komórek układu immunologicznego i to są białka, które na pewno kojarzymy po ich kształcie, mają kształt litery Y. Ich zadaniem jest, i to będzie trudne słowo, opsonizacja. Czym jest opsonizacja? Po prostu znakowanie. Ja zawsze to tłumaczę sobie w ten sposób, że jak mamy leśników, którzy znakują drzewa, które są do wycięcia, tak samo przeciwciała znakują w naszym organizmie te elementy, które powinny zostać zniszczone, pożarte przez komórki układu immunologicznego. I teraz przy okazji opłaszczając, czyli znakując na przykład bakterie, no to oblepiają ją, tak? I dzięki temu na przykład taka bakteria też nie wniknie do naszego organizmu. W ten sposób też mogą opłaszczać, znakować toksyny, dzięki temu je neutralizują. I to jest rola przeciwciał. Na tym to polega. One niczego nie zabijają, bo nie mają takich zdolności sprawczych, bo to nie są enzymy, nie potrafią niczego ciąć, niczego rozkładać, ale to oznakowanie, bardzo specyficzne oznakowanie, bo to przeciwciała, pamiętajmy o tym, że są elementem odpowiedzi immunologicznej, tak zwanej swoistej, to ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi później o takie bardzo precyzyjne uderzanie w konkretne elementy, które dla naszego organizmu są obce. No i tych przeciwciał jest kilka różnych grup, bo wyróżniamy takich 5 podstawowych, tak? Przeciwciała klasy A, klasy G, D, E i M. Każda z tych klas oczywiście pełni inną.
Których jest najwięcej?
Przeciwciał klasy G. Zdecydowanie do 80% wszystkich przeciwciał, które krążą w naszym organizmie, to są właśnie przeciwciała klasy G. I to jest to, co jest ciekawe. Każdy z nas będzie miał zupełnie inny zestaw tych przeciwciał, bo każdy z nas ma zupełnie inną historię kontaktu z różnego rodzaju antygenami.
Mhm. Czy jakiś profil tych przeciwciał, czyli ten skład procentowy, nie? Ilościowy udział w tej łącznej puli, w jaki sposób jest może predykcyjny co do naszej odporności, czyli osoby na przykład mające więcej tego typu ciał będą charakteryzowały się większą odpornością, czy takiej zależności nie ma?
Nie ma aż takiej większej zależności. Oczywiście ważny jest ten poziom tych przeciwciał, żeby był utrzymywany, ale to, że u kogoś będziemy analizować, charakteryzować większy poziom jakichś przeciwciał, nie oznacza, że ta odporność u niego będzie dużo lepsza niż u innych osób. Tutaj bardzo wiele czynników ma na to wpływ.
No myślę, że w ogóle z tymi przeciwciałami nie tylko w kontekście takiej odporności, ale w kontekście alergii właśnie pojawiają się wiele kontrowersji względem tego, co jest uczone nawet na wielu uniwersytetach, akademiach, a tego, co nauka mówi, nie? I tutaj mam na myśli te przeciwciała, o których powiedziałeś, czyli IgG. No, czyli co? Czyli czy sprawdzanie przeciwciał IgG w kontekście alergii jest ponaukowe, czy raczej tutaj mówimy o takim trochę altmedzie?
No włóżmy tutaj ten mrowisko. Jak najbardziej ten typ testów zbyt wiele nam nie powie. Ja uważam osobiście, to jakby mówię ja, Łukasz Hajec, tak, i będę się potem podpisywał. Ocenianie w ogóle tutaj predyspozycji do rozwoju alergii bazując w ogóle na poziomie przeciwciał IgG, no jest po prostu jakimś chorym pomysłem. Nazwijmy to po imieniu.
Okej. Okay. Jak mówisz o tych przeciwciałach i zaczynałeś w ogóle wymieniać te wszystkie składowe tego układu odpornościowego, to przypomniała mi się taka bajka, bodajże francuska, Było sobie życie, która w mojej ocenie, ale myślę, że się ze mną zgodzisz, jest po prostu genialnym tworem edukacyjnym.
Zgadzam się, całkowicie się zgadzam. Nawet powiem ci, że rok temu sięgnąłem do tej kreskówki i z powrotem sobie pooglądałem wszystkie odcinki. Świetnie zrobiona, naprawdę bardzo wysoki poziom merytoryczny, jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy w bardzo prosty sposób. Uważam, że to w ogóle powinien być taki punkt obowiązkowy dla wszystkich dzieciaków w szkole, żeby dokładnie zrozumieć mechanizm funkcjonowania ludzkiego ciała, bo to jest naprawdę pokazane w bardzo prosty sposób, a właśnie zjawiska immunologiczne to są doskonale pokazane, jeśli kojarzymy sobie właśnie te takie stworki, po prostu takie białe, które z tymi pałami tam biegają, w ogóle tak otwierają paszczę, no to są właśnie między innymi leukocyty, tak? Białe krwinki, które biorą udział w mechanizmach odporności.
No i to jest sztuka, żeby móc przekazać wiedzę w taki sposób. Ja, jeżeli mam być szczery, ja jestem ojcem 2-3,5-latków w tej chwili, ale nie mogę się doczekać, kiedy będą na tyle ogarnięci, żeby z pełną jakby tutaj aprobatą z ich strony zobaczyć tą bajkę razem z nimi powtórnie, no bo dla mnie to jest wow, nie?
Jasne, pewnie.
Dobra, no to teraz tak, wiemy mniej więcej, czym ten układ odpornościowy jest i wiem, że to nie jest taka prosta sprawa, go sobie opisać w sposób kompletny, ale frapuje mnie jeszcze takie pytanie, na ile ta efektywność działania tego całego układu, tego złożonego układu jest wrodzona, a na ile mamy potencjał ją modulować, stymulować, poprawiać efektywność działania tego układu poprzez nasze działania, te czynniki behawioralne.
No i to jest mega ważne zagadnienie i bardzo dobre pytanie, dlatego że oczywiście jeśli orientujemy się, jak funkcjonuje ludzki organizm, w sumie każdy żywy organizm, no to wiemy, że taką bardzo ważną determinantą są geny. Oczywiście one bardzo wiele rzeczy warunkują, natomiast my musimy pamiętać o tym, że drugim bardzo ważnym czynnikiem jest środowisko, które będzie bardzo mocno wpływało na to, jak ta odpowiedź będzie w naszym organizmie wyglądać. I oczywiście my mamy pewne swoje uwarunkowania genetyczne pod względem mechanizmów odpornościowych w naszym organizmie, natomiast nasz styl życia, warunki środowiskowe będą bardzo mocno to modyfikować. To, że ktoś po prostu ma bardzo dobry zestaw genów, tak, wygrał los na loterii, to nie oznacza po prostu, że jego odporność będzie po prostu turboodpornością, tak, bo bardzo często ludzie w taki sposób też sobie o tym myślą. My podejmując konkretne decyzje, choćby żywieniowe, choćby wysiłkowe, prawda, czy związane ze snem, bardzo mocno wpływamy na funkcjonowanie układu immunologicznego i to, że u kogoś wszystko śmiga tak, jak powinno, bo nie ma żadnych problemów, bo na przykład nie ma zdiagnozowanych żadnych niedoborów odporności, tak, zwłaszcza tych pierwotnych, które są warunkowane genetycznie, to jeśli ktoś się będzie źle odżywiał, przypuśćmy, nie wiem, prowadził taki statyczny tryb życia, będzie się nie wysypiał, będzie, nie wiem, pił dużo alkoholu,
palił papierosy. Eksponowany będzie na stres.
Dokładnie, to ta odporność po prostu będzie niestety, ale leciała w dół i tutaj nic z tym nie zrobimy i jakby musimy o tym pamiętać.
Wiesz, mnie zawsze, ja wiem, że to jest pytanie bez jednoznacznej odpowiedzi, ale czasami ta pula genów w kontekście pewnych chorób, przypadłości, pewnego profilu, jakiejś cechy ma większe znaczenie, a w pewnym kontekście będzie miała takie prawie że marginalne, nie? No czyli jakby sobie możemy tutaj przykład z mojej brochy, no, możemy powiedzieć, że jest związek pomiędzy pewną pulą genów a zerwaniem więzadła krzyżowego przedniego, nie? No jakaś korelacja jest, jakąś pulę mamy wyodrębnioną, ale jak to mówię to właśnie z taką narracją, że no na razie to traktować jako taką ciekawostkę, jaki jest realny impact na to, no tych czynników środowiskowych jest tak dużo, które mają na to wpływ. Cały proces powstawania kontuzji, urazu jest procesem złożonym, wieloskładnikowym, że te geny to tam jest, no nie chcę mówić, jaki mają udział procentowy, ale no marginalny, nie? Jak to wygląda w przypadku układu odpornościowego?
Wiesz co, tak odpowiadając ogólnie, wiesz na to, co powiedziałeś i tu masz rację, dlatego że oczywiście dla przykładu mamy jednostki chorobowe, gdzie doskonale wiemy, że mutacja konkretnego genu powoduje stricte tę chorobę. Weźmy sobie na przykład pląsawicę Huntingtona. Konkretny defekt konkretnego genu, prawda, dochodzi tutaj do wytwarzania nieprawidłowego białka Huntingtyny i wiemy, że to jest przyczyna w ogóle tej choroby. Ale w bardzo wielu przypadkach geny tylko predysponują nas do rozwoju choroby. One nie są, znaczy mutacje w tych genach nie są przyczyną tej choroby stricte, tylko predysponują. I teraz to, w jaki sposób ten organizm będzie teraz funkcjonował w środowisku, będzie miał tutaj ogromny wpływ. Tak na przykład jak jest w przypadku celiaki. Oczywiście robi się testy genetyczne, ale to, co uzyskujemy, ten wynik, to on nie świadczy o tym, że ta choroba się rozwinie. Mamy po prostu większe lub mniejsze predyspozycje, ale wiele innych czynników musi na to wpłynąć, żeby faktycznie ta choroba się rozwinęła. I musimy o tym pamiętać. Gdyby to było wszystko takie zero-jedynkowe, no to bałem się, że nasz gatunek by nie przetrwał.
Znaczy to byłoby kastrowanie z możliwości adaptacji. Trochę tak? Wszystko byłoby przesądzone już na starcie.
Tak, bo o tym pamiętamy w ogóle, bo to jest...
Czyli de facto wróżki genetyczne byłyby, no głosiłyby prawdę objawione.
O, to byłby biznes. To ja bym taką wróżką mógł zostać. Nie mam większego problemu. To mógłbym tworzyć historię. Nie, ale pamiętajmy o tym, bo to łatwo to też to wytłumaczyć. Pamiętajmy sobie o tym, że oczywiście geny warunkują pewne rzeczy, ale środowisko to będzie determinować. Ewolucja tak działa. Jakby ewolucja nie jest elementem ukierunkowanym. Ona daje pewne propozycje, ale to środowisko decyduje, tak? Ja zawsze taki przykład podaję z żyrafą. No kiedyś po prostu oczywiście w przeszłości, jak się ten gatunek kształtował, dobra, no to był jakiś tam przodek tej żyrafy, który się urodził nieco dłuższą szyją. No i co? No i co to mu dało? No niby nic, ale okazało się, że potrafi sięgać liście wyżej niż poprzedni, więc zawsze się najadał. Miał większe szanse na przetrwanie i wydawał potomstwo. Jego potomstwo też miało już tą szyję dłuższą. No i tak w konsekwencji, no mamy teraz żyrafę, nie? Prosta sprawa, więc środowisko tu miało ogromne znaczenie. Oczywiście powstała jakaś mutacja, która tu uwarunkowała, ale środowisko to jakby dopięło.
Powiedziałeś, że jest to proces bardzo złożony, natomiast my lubimy go upraszczać, no my lubimy, przynajmniej generalna populacja, właściwie marketing celowany w generalną populację, lubią ten proces stymulacji, wspierania, modulowania tej odpowiedzi odpornościowej spłycać często do jednego suplementu. Nie? Czyli tutaj mamy na przykład witaminę C, która no, wydaje się, że jest tutaj game changerem, no bo tak jest przedstawiana, że ona uchroni nas przed wszystkim. Nie? Ile w tym jest prawdy, na ile jedna substancja potrafi tak złożony mechanizm regulować, stymulować pozytywnie, bądź w jakiś sposób ograniczać? Czy takie rzeczy się w ogóle dzieją w tym kontekście, czy raczej to są takie ciekawostki?
Może zacznę od tego. Pamiętajmy o tym, że układ immunologiczny nie jest superbohaterem. Jakby nie jesteśmy w stanie tutaj wprowadzić naszego organizmu jakiejkolwiek substancji, które, nie wiem, wyniosą działanie mechanizmu odporności na poziom po prostu mega hardkorowy, prawda, tak zwanej turboodporności. Bo tak ludziom się czasami wydaje, że łykną sobie jeden, drugi specyfik i odporność będzie hulała. Tak to nie działa. Jeśli mamy swoje takie własne osobnicze predyspozycje do tego, że ta odporność będzie obniżona, to my nic nie zrobimy. Oczywiście stymulacja jest bardzo ważna, immunostymulanty są potrzebne, nie tylko z powodu tego, żeby nakręcać tą odporność, ale żeby przede wszystkim utrzymywać aktywność tych komórek na odpowiednim poziomie, tak? Witaminy takie jak witamina A, witamina C, witamina E, selen, cynk, kwasy tłuszczowe, omega 3, omega 6 są bardzo potrzebne, żeby te komórki po prostu prawidłowo działały. Oczywiście te wszystkie substancje wpływają na to, jak te komórki się namnażają, jak one odczytują informacje, w jaki sposób działają, to jest potrzebne oczywiście, ale to, że my tego się nałykamy dużo więcej, nie ma większego znaczenia. To, że sobie po prostu łykniemy zamiast, nie wiem, jednej porcji witaminy C po prostu 10, to i tak to nic nie da. Organizm tak tylko przyswoi tyle, ile potrzebuje, a resztą wydalimy z moczem. To jest tylko jakby spuszczanie kasy w kiblu. Równie dobrze można to zrobić, pomijając układ pokarmowy. Nie ma większego problemu.
No, banknocik po prostu dokładnie. Na bogato.
No jeśli ktoś ma taką potrzebę, może tym banknotem się też podetrzeć i przy okazji będzie jeszcze taki...
Nie, to już jest grubo wtedy, nie?
No, dokładnie.
Oczywiście. No właśnie, że troszkę zapominamy, że więcej nie zawsze znaczy lepiej, a właściwie bardzo często tak jest, że nie znaczy lepiej. Sama wchłanialność tej witaminy C będzie spadała wraz z zwiększaniem dawki, nie? Czyli 1 gram będzie miał powiedzmy tam 80%, przy 10 gramach będzie to 20%. Ja nie dam sobie ręki obciąć szacunkowe wartości, ale ta zależność występuje i ona mniej więcej jest w takiej skali, jak w tej chwili powiedziałem. Nie?
Jasne, to się zgadza. Trzymajmy się zawsze zasady, że każda substancja jest toksyną, wszystko zależy tylko od jej dawki, nie? Więc nawet jak przekroczymy te dawki dopuszczalne, to nagle to, co niby miał nam pomagać, nagle staje się bardzo toksyczne i nam zagraża. Nie? Więc o tym też musimy pamiętać. A układ immunologiczny, on nie jest, że tak powiem, taki głupi, nie? To, że my po prostu mu wprowadzimy nie wiadomo ile różnych substancji, to go nie podkręcimy. Gdyby tak było, no to sorry Arturze, ale w dzisiejszych czasach nie mamy problemu z chorobami nowotworowymi. No bo co? Podkręcamy działanie po prostu komórek układu immunologicznego, podkręcamy działanie limfocytów T cytotoksycznych, komórek NK i po chorobach nowotworowych nie ma komórek nowotworowych, a doskonale wiemy, że tak nie jest.
Zgadza się. Ja myślę, że z tymi suplementami jest taka też pewnego rodzaju ułuda, na którą się często łapiemy, czyli łapiemy jakieś, wróćmy do tego sezonu, który mamy, czyli mamy teraz jakieś przeziębienia, ataki wirusów. No i co? No i naturalna historia wielu tych chorób jest taka, że one po prostu będą znikały w miarę upływu czasu, no bo ten układ odpornościowy sobie będzie z nimi radził, a my trochę w myśl zasady post hoc ergo propter hoc, czyli po tym, a zatem skutek tego, lubimy kojarzyć przyjęcie jakiegoś suplementu z rozwiązaniem problemu. Nie? Czyli,
dokładnie.
Czyli
tak.
Trochę naturalny przebieg tych dolegliwości nie jest brany przez nas pod uwagę, ale ten suplement czy ten lek jest tym game changerem według nas.
Jasne, bo zawsze szukamy najprostszego rozwiązania, tylko my zapomniamy, że te najprostsze rozwiązania mamy tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, tak? Ja jestem bardzo mocnym takim zwolennikiem w ogóle tych wszystkich metod, które znamy od naszych babci. Tych bardzo prostych, bo tak naprawdę najlepsze suplementy mamy w domu, tak? Mamy w lodówce i nie musimy po prostu niczego kupować, żadnych tabletek i niczego nie musimy łykać, tylko czosnek, cebula, kiszonki, po prostu genialne elementy, które są w stanie bardzo mocno stymulować aktywność komórek układu immunologicznego. No plus dbamy oczywiście o naszą florę jelitową, która ma tu ogromne znaczenie. Bo jakby to dzięki właśnie bakteriom, które zasiedlają przewód pokarmowy, ten układ immunologiczny bardzo szybko zaczyna się rozwijać i nie jest utrzymywany na pewnym poziomie.
No i tutaj historie o kiszonkach, prebiotykach, probiotykach, jak najbardziej tak.
Jasne, oczywiście. Mhm. Tylko pamiętajmy po prostu, że najlepsze naturalne, nie? A nie znowu jakieś konkretne specyfiki.
Jasne. Wiesz co, jeszcze mnie ciekawi taka jedna historia, która często w mojej ocenie, może zaraz to rozwieję, jest przedmiotem stygmatyzacji wielu młodych mam. Co mam na myśli? Przyjęło się w obiegowych opiniach, co zresztą nie jest obiegową opinią, ale faktem, że poród naturalny oraz karmienie piersią daje pewną wartość w kontekście właśnie kształtowania odporności dziecka. Jeżeli teraz mamy sytuację, w której dojdzie do porodu, będzie wykonane cesarskie cięcie, potem z jakiegoś powodu ta laktacja szybko padnie, no to mamy taką sytuację, która jest skrajnie niekorzystna, no mamy te dwa czynniki, które się nie wydarzyły w pełni. I taka młoda mama, czytając to wszystko, co jest właśnie w sieci, na tych różnych grupach mam, może czuć się nieźle zastygmatyzowana, czuć się gorsza, że ograniczyła w ogromnym stopniu potencjał swojego dziecka czy dzieci. I ja od razu nawiążę do siebie, nie? Czyli taki tutaj argument anegdotyczny w postaci moich dzieci. One są urodzone właśnie poprzez cesarskie cięcie. Dodatkowo właśnie laktacja tam bardzo szybko padła i można by powiedzieć, że jest źle. A gdybym ja miał sięgnąć teraz przez 3,5 roku ich życia, na ile oni często byli chorzy oraz jaka to była intensywność tych chorób, no to może było łącznie 14 dni z taką podwyższoną, może wyższą temperaturą, względnie do dzieciaków, które mogę obserwować wśród znajomych, charakteryzują się, no można powiedzieć, bardzo wysoką odpornością, bo ilość tych zakażeń, infekcji, tego wszystkiego, co się dzieje, jest bardzo, bardzo niska.
No to tutaj, Arturze, gratulacje dla ciebie i twojej partnerki, bo bardzo wiele zależy tak naprawdę od rodziców. Już tłumaczę. Faktycznie różnego rodzaju badania naukowe pokazują, że dzieci, które rodzone są drogą cesarskiego cięcia i dzieci, które nie były karmione mlekiem naturalnym, tylko mlekiem sztucznym, mają nieco obniżoną tą odporność, ale ona nie wynika, znaczy ta różnica nie jest jakaś mega ogromna. Powiedzmy sobie w ten sposób, że te dzieci mają troszeczkę gorszy start. Tylko i tyle. Tak naprawdę bardzo wiele później zależy od tego, jak rodzice podejdą do tematu i jak zadbają w ogóle tutaj o kształtowanie odporności swojego dziecka. Bo pamiętajmy o tym, że niezależnie od tego, czy dziecko rodzi się w sposób naturalny, czy rodzi się przez cesarskie cięcie, przeciwciała klasy G dostaje od matki już w trakcie rozwoju płodowego, no bo to są przeciwciała, które akurat przechodzą przez łożysko, więc nie ma problemu. Jedne i drugie te przeciwciała będą mieć. Później tak naprawdę ten poród naturalny daje pewien zasób flory bakteryjnej, które dziecko nabywa przechodząc przez kanał rodny i to jest taki stymulant do aktywowania układu immunologicznego, ale z drugiej strony, jeśli dziecko rodzi się przez cesarskie cięcie, to pamiętajmy o tym, że później matka, która się nim opiekuje, też go przytula, dotyka, całuje i tak dalej. A kobieta nie jest jałowa, tak? Nie jest sterylna. To nie jest po prostu człowiek, którego wyciągamy z paczuszki, po prostu świeży w ogóle i tak dalej, przytula dziecko, tylko w ten sposób jak najbardziej też umożliwia temu dziecku kontakt z różnego rodzaju bakteriami, które zasiedlają jej ciało. Oczywiście te mleko matki ma wiele cennych składników, które są niezbędne do rozwoju tej odporności, albo żeby zapewnić tą odporność takiego dziecka, ale pamiętajmy o tym, że to dziecko sobie prędzej czy później to wytworzy. Jeśli my mu umożliwimy normalne kształtowanie się tego układu immunologicznego, czyli nie będziemy go jakby wychowywać w warunkach sterylnych, tylko pozwolimy mu tak naprawdę na ten kontakt ze środowiskiem, to on sobie to wszystko wytworzy, no bo w mleku matki oczywiście występują przeciwciała klasy A, wydzielnicze, które dziecko karmione piersią uzyskuje, ale te przeciwciała organizm sobie wytwarza, więc to dziecko też sobie wytworzy w pewnym momencie, tylko pozwoli mu, żeby ten układ immunologiczny się kształtował. Ja zawsze podkreślam jedno, że okres noworodkowy, okres dzieciństwa to jest ten czas, kiedy ten układ immunologiczny, ta nasza odporność kształtuje się najlepiej. Dlaczego? Choćby dlatego, że mamy wtedy grasicę. Grasica akurat z tym narządem, który zanika w okresie dojrzewania płciowego. Osoby dorosłe już jej nie mają. Dlatego dzieci dużo lepiej przechodzą te wszystkie takie choroby typu ospa, świnka i tak dalej niż osoby dorosłe. I teraz im większy ma dziecko kontakt z różnego rodzaju antygenami w tym właśnie okresie wczesnego dzieciństwa, tym dla niego nie lepiej. Po prostu co układ immunologiczny robi? Po prostu ładuje swoją bazę danych. I w ten sposób później ta odporność się będzie dużo lepiej kształtowała. Więc jakby to cesarskie cięcie, ten brak karmienia piersią nie ma aż tak ogromnego znaczenia. Oczywiście mówię, bierzemy to pod uwagę, bo ten stary jest troszkę gorszy, ale od rodziców później zależy, jak ta odporność się będzie kształtowała. I to można naprawdę do tego tematu podejść na dwa różne sposoby, tak? Możemy po prostu teraz na to dziecko chuchać, dbać o to po prostu, żeby ono zawsze było czyste, prawda, żeby nie dotykało nic brudnymi rączkami. Okej, okay, ale czy my zrobimy mu coś dobrego? Nie, wręcz tylko mu zaszkodzimy. No i później niestety efekty są takie, że te dzieci bardzo często chorują.
Jakbyś się też odniósł do tego, że potem pojawiają się różnego rodzaju alergie u dzieci. Czy jest to związane też z tym, o czym mówisz?
Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. No bo zgodzisz się z tym. Jakby też troszkę wiesz na temat funkcjonalności ludzkiego organizmu i doskonale wiesz, że...
Ja wiem, jak mięśnie rosną. Jestem prostym człowiekiem, wiesz, to jest trochę jakby z mechanikiem gadał, nie?
Tak, ale wiesz, ale ogólnie nasz organizm jest taki, że on się bardzo łatwo do czegoś przyzwyczaja, tak? Po prostu jeśli my mu coś ułatwimy, to on później po prostu nie będzie chciał już po prostu wrócić do tego punktu wyjścia, nie? No bo się rozleniwi. I tak samo po prostu jest układ immunologiczny. Jeśli nie będziemy go stymulować, nie będziemy go kształtować, no to okej, sobie tą drogę wybierze po prostu i tak będzie funkcjonował. No i niestety później konsekwencje są tego takie, a nie... No,
to jest cały ten proces General Adaptation Syndrome, nie? Który możemy opisać wiele adaptacji w naszym ciele. Tak, czyli mamy ten stimulus, który wprowadza ten bodziec stymulujący, który wprowadza stan alarmu, potem dochodzi do ten czas wypoczynku, rynku i przez pewne okno czasowe mamy pewną gotowość do podjęcia tego samego, podobnego wyzwania, ale efektywniej, jak znowu zostaniemy zastymulowani, to ten baseline tych naszych możliwości radzenia sobie z danym problemem jest coraz wyższy, nie? To jakby możemy opisać tak wiele zjawisk.
Oczywiście. I dokładnie tak samo jest z układem immunologicznym. I teraz u tego dziecka, gdzie ten układ immunologiczny się kształtuje bardzo intensywnie, w ogóle musimy też powiedzieć o tym, że układ immunologiczny kształtuje się przez całe życie. To nie jest w ogóle taki element, gdzie coś się wytworzy, tak będzie działał do końca życia, tylko przez cały nasz okres do samej śmierci w ogóle on się będzie bardzo mocno zmieniał. Ale ten okres dzieciństwa jest bardzo istotny, bo on się wtedy kształtuje najlepiej.
No właśnie. I teraz moje pierwsze pytanie, które może posłuży tobie do pełniejszej odpowiedzi. Czy jest trochę tak, jak z tym potencjałem ze strony aparatu ruchu, czyli wiemy, że ten potencjał związany z masą kostną, ukształtowanie się ścięgien, zwłaszcza w obrębie tego kor ścięgna, które przebudowuje się, uzyskuje pewną swoją strukturę do 18, 20, 21 roku życia i potem już tylko może być gorzej, bo już to się nie będzie tak efektywnie tworzyło. Jak to jest z tym układem odpornościowym?
Dokładnie tak samo. Ten okres dzieciństwa jest najlepszym momentem, żeby kształtować ten układ immunologiczny. Tak naprawdę do tego 12-13 roku życia, gdzie grasica zaczyna nam zanikać, tak? To jest ten najlepszy moment. Oczywiście w wieku dorosłym nie przestajemy. Dalej stymulujemy działanie układu immunologicznego, ale pamiętamy, że wraz z wiekiem będzie coraz gorzej. Bardzo łatwo to wytłumaczyć. Zobaczmy sobie na osoby starsze. Dużo częściej chorują, tak? Dużo częściej zdarzają się tam przypadki chorób nowotworowych, chorób autoimmunologicznych i tak dalej.
No i nawet przy tych samych infekcjach w przypadku śmiertelnych jest więcej.
Dokładnie tak. Więc tutaj ten okres dzieciństwa jest tym najlepszym okresem, kiedy faktycznie ta odporność się kształtuje. I teraz musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Kształtowanie odporności to jest też mechanizm prób i błędów. To nie wytworzy się od razu i będzie idealne, tylko układ jakby musi się pewnych rzeczy nauczyć. Choćby na przykład coś takiego jak tolerancja pokarmowa. To, że my przechodzimy po prostu z pokarmu matki na pokarm stały, to nie znaczy, że dziecko będzie od razu to wszystko przyjmować, tylko będą wymioty, będą biegunki, jakieś uczulenia i tak dalej. Natomiast teraz bardzo ważne jest to, to nie jest coś złego. Układ immunologiczny się uczy, on musi jakby mieć tą informację, że okej, to jest w porządku, to zostawiamy, tego nie ruszamy, ale zajmujmy się czymś innym. I teraz bardzo często rodzice popełniają taki błąd. Nie wiem, na przykład, dają dziecku banana, tak? No i dziecko po tym bananie wymiotuje, ma biegunkę. No to jakie jest myślenie rodziców? Na pewno jest uczulone, na pewno jest jakaś nietolerancja, alergia, odstawiam tego banana. I to jest błąd. Odczekajmy, nie wiem, miesiąc i znowu podajmy tego banana, bo to mogło być jednorazowe, tak? I spróbujmy. Jeśli znowu będzie taka sytuacja, to nie znaczy, że znowu rezygnujemy, tylko spróbujmy jeszcze raz. Ten układ immunologiczny musi być stale stymulowany do działania i ciągle musimy mu dostarczać tych informacji i musimy próbować. Nie wiem, jak ty, Arturze, byłeś wychowywany, ale ja jestem z tego pokolenia, gdzie ja po prostu biegałem.
I piło się wodę z kałuży.
Dokładnie. Wodę z kałuży, leciałem po prostu, żeby do ogródka, wykopywałem kalarepę po prostu z ziemi, bo marchewkę jadłem taka, jaka jest. Nieważne, co tam było, nie? A były to na pewno różne rzeczy, bo to były jeszcze takie czasy, gdzie jakby urzeźnianie gleby polegało na jednym i wszyscy wiedzą, o czym mówię, ale czy po prostu coś się wydarzyło złego? Nie, wręcz przeciwnie, to był ten moment stymulacji układu immunologicznego.
Ale ktoś, jeżeli miał skrajne dzieciństwo, to dla was też jest nadzieja, bo ze mną było inaczej, nie? Ze mną było tak, że byłem dzieckiem komputera, tak długo grałem w gry, aż często miałem odciski, obwijałem je szkotem i dalej grałem. Wyszedłem raz na podwórko, pamiętam, dostałem kopa w przyrodzenie, wróciłem z płaczem i dalej siedziałem przed komputerem, więc widzisz, wychowywaliśmy się zupełnie inaczej, a gdybym miał odnieść do swoich znajomych, charakteryzuje się małą ilością zachorowań na różnego rodzaju infekcje, nie? A dlaczego? Bo mój styl życia relatywnie jest sprzyjający temu, że układ odpornościowy może sobie efektywnie radzić z tymi różnymi drobnymi.
No i właśnie o to chodzi.
Także znowu, jeżeli ktoś zawiodło to przy porodzie, przy karmieniu, potem spędził w samotni w Bieszczadach grając na komputerze, to cały czas dla was jest nadzieja, bo biologia nie jest taka deterministyczna jak fizyka, to jest cały czas wiecznie próbujący uporządkować się chaos, który daje wiele nadziei nawet tym beznadziejnym przypadkom.
Dokładnie tak. To jest to, co mówiliśmy, Arturze, na początku, że immunologia jest taką nauką, która nie jest nauką martwą. Jak porównamy sobie na przykład immunologię do anatomii, gdzie z anatomii tak naprawdę wiemy w 99,9% wszystko, zostawiamy sobie ten margines błędu oczywiście, no to w przypadku immunologii wiemy naprawdę bardzo niewiele. Opisujemy pewne procesy, pewne zjawiska, nie wiem, pół roku później cofamy się, tak? Jakby podchodzimy...
Palimy książki.
No to studenci w ogóle po moich zajęciach. Już napiszą zaliczenie w ogóle, to ja sobie wyobrażam, bo to zawsze takie moje wyobrażenie, że studenci właśnie dworzą takie kopczyki, prawda, wszystkie notatki i tak dalej. Jeszcze moje zdjęcie nabite na pal, nie? Po prostu i... Ale dobra, spalmy hajce teraz, nie?
No właśnie, teraz poruszyłeś kwestię anatomii i immunologii, nie? Że tu mamy jakby wiele już odkryte, no trudno, żeby było inaczej. 0,1%, o której powiedziałeś, no to jest dlatego, że taka jest nauka. Ona zawsze zostawia sobie furtkę, że tam jeszcze coś może być, to się jeszcze może tutaj zmienić. Nie?
Oczywiście.
Nie znamy wszystkie odpowiedzi. Natomiast bardziej mnie jeszcze ciekawi, jakbyś umiejscowił na takim spektrum nauk immunologię, gdzie z jednej strony mamy te nauki przyczynowe, takie deterministyczne, patrz fizyka, a z drugiej strony mamy te nauki, które mają problem z przyczynowością, gdzie jest bardzo dużo takich rzeczy, które nie bezpośrednio są ze sobą powiązane, jest wielka doza przypadkowości, czy na przykład psychologię. To gdzie jest immunologia?
Po środku, okay. Dokładnie po środku. Wiele rzeczy, faktycznie możemy to w bardzo prosty sposób opisać, bo coś jest zależne od czegoś, ale jest mnóstwo elementów, mnóstwo mechanizmów, gdzie nawet same osoby badujące w ogóle tutaj działanie komórek układu immunologicznego nagle po prostu doznają szoku. I jak to? Przecież wiemy, że ta komórka ma działać tak i tak, ale dlaczego ona robi nagle to? O co chodzi? No właśnie.
No dobra, a powiedz mi, jak to wygląda z taką spójnością w samej tej immunologii między naukowcami? My w fizjoterapii potrzebujemy czasami konsensusu w jakiejś sprawie, bo się robi w pewnym momencie w ramach tego, że prowadzone są badania w różnych ośrodkach na świecie równolegle, pewien chaos w kontekście nazewnictwa chociażby, pewien taki galimatias, który utrudnia porządkowanie tej wiedzy, poruszanie się w niej. Czy w immunologii dzieją się podobne rzeczy? Czy mamy pewien chaos pojęciowy, nazywanie tego samego w różny sposób?
Jasne, oczywiście ten chaos też istnieje, ale on wynika może troszeczkę z tego, jak w ogóle rozpoczynały się badania immunologiczne. Gdzie wiadomo, nie wiedzieliśmy nic, zaczęliśmy opisywać różne procesy, aktywność różnego rodzaju substancji biologicznie czynnych, które występują w naszym organizmie. I bardzo często było tak, no pamiętamy, nie mieliśmy internetu, nie mieliśmy komórek, tak? W różnych częściach świata ludzie zajmowali się tym samym, opisywali pewne substancje, każdy nazwał sobie to po swojemu, opublikował. No i faktycznie tak jest, że wiele różnych elementów układu immunologicznego jest tym samym, ale nazywa się zupełnie inaczej. Dobrym przykładem są właśnie te cytokiny, czyli te hormony układu immunologicznego, które są tymi substancjami, za pomocą których komórki się ze sobą komunikują. I teraz jedna substancja może być nazwana na trzy różne sposoby, tak? No bo każdy opisał ją w innym kontekście. Bierzmy sobie takie dwie najważniejsze cytokiny, interleukinę pierwszą, interleukinę szóstą, takie dwie bardzo ważne cytokiny prozapalne.
Właśnie w tym czasie to jest tego stanu zapalnego, no.
Dokładnie. Jeśli popatrzymy sobie na listę w ogóle...
One też są, popraw mnie, one są też produkowane przez białą tkankę tłuszczową. Dobrze mówię? I ten czasami o niskim natężeniu, ogólnoustrojowy stan zapalny, ten, który powoduje wiele niekorzystnych, no najpierw może powiedzmy adaptacji albo wybić z tej homeostazy, powodowany właśnie jest przez te interleukiny, które chętnie się pojawiają, kiedy mamy za dużo tego białego tłuszczu.
Dokładnie tak, w ogóle tkanka tłuszczowa to jest w ogóle też inny temat, w ogóle jej rola w ogóle kształtowaniu odporności też jest fajnie opisana i też fajnie, że ktoś w ogóle się tym zajmuje i jakby o tym mówi.
Bo że nie tylko chcemy ją usuwać, tylko zastanawiamy się, może ona po coś jest, nie tylko żeby brzydko wyglądała.
I super, że to powiedziałeś, bo wiem, że zbaczamy troszeczkę teraz z tematu tej immunologii, ale dla mnie tkanka tłuszczowa jest bardzo bliska, jeśli chodzi o tematykę. I słuchaj, właśnie każdy chce ją, jakby ten poziom tego tłuszczu, który gromadzą adipocyty, redukować do granic możliwości, tak? Jakby tak myślimy, że im mniej, tym lepiej. No właśnie, nie do końca tak to funkcjonuje. Ta tkanka tłuszczowa jest bardzo, bardzo istotna ze względu na adipokiny, czy te substancje biologicznie aktywne, które produkują, między innymi właśnie to, co powiedziałeś, interleukinę pierwszą i szóstą. I to ma ogromne znaczenie dla naszego organizmu.
No też pamiętajmy, że jakby tkanka tłuszczowa, ona nie jest tylko białą tkanką tłuszczową, jest też brunatną tkanką tłuszczową i tam są jeszcze pozostałe, się zaczynają.
Różowa i beżowa.
Dokładnie. I wszystkie one są po coś, mają jakieś swoje specyficzne funkcje. No na przykład ta brunatna chociażby w regulacji termogenezy. Nie? Między
zgadza
innymi.
Się,
także też o tym
się
warto pamiętać.
No, tak. Ale... no i właśnie, ona ma też znaczenie, jeśli chodzi o odpowiedź immunologiczną, tak? Bo szybki przykład, taki, żeby nie wchodzić w szczegóły, bo to jest naprawdę rozległy temat, ale adipocyty produkują takie dwa bardzo znane już nauce hormony, leptynę i adipokinę. Adiponektynę, przepraszam za błąd. No i teraz tak, leptyna wykazuje charakter prozapalny, adiponektyna wykazuje charakter przeciwzapalny. I teraz w momencie, kiedy my mamy nadmiar tkanki tłuszczowej, gromadzimy te ogromne ilości tłuszczu, no to dzieje się jedna rzecz. Poziom leptyny wzrasta, ale poziom adiponektyny niestety spada, bo ona jest takim troszeczkę buforem. Im większa ilość tkanki tłuszczowej, tej właśnie białej albo żółtej, bo to są synonimy, to w tym momencie jej poziom spada. Adiponektyna jest takim bardzo ważnym hormonem o takim działaniu przeciwzapalnym, przeciwmiażdżycowym, przeciwcukrzycowym i tak dalej. Więc stąd później taki no troszeczkę chroniczny stan zapalny w organizmie. No i różnego rodzaju zaburzenia, które będą temu towarzyszyć, a już od tego tak naprawdę niewielki krok do rozwoju różnego rodzaju chorób metabolicznych.
Tak, które są epidemią XXI wieku.
Niestety są i będą, dopóki jakby ludzie też nie zrozumieją, że jednak ten styl życia, który...
Właśnie, bo jakby w ogóle choroby metaboliczne są skutkiem, a nie przyczyną. O tym pamiętajmy. Nie, przynajmniej w większości, no, tak. Jeżeli nie ma jakiegoś bubla genetycznego i tak dalej.
Dokładnie tak jest.
To jest to efekt. To jest coś, co już nam mówi, że już się długo źle coś działo.
To prawda.
Ta przyczyna jest tam już dużo wcześniej była.
Zgadza się.
Też jak jesteśmy w tej tkance tłuszczowej, pamiętajmy, że ona nie działa na takiej zasadzie, że ona się pojawia, możemy ją próbować usuwać mechanicznie, czy ją spalać, tak już upraszczając całkowicie, ale ona może ulegać też przekształceniu, tak? Czyli biała może przekształcać się w brunatną przy ekspozycji na jakieś specyficzne czynniki i takim czynnikiem na przykład jest ekspozycja na zimno, na niskie temperatury. Czyli biała tkanka zamienia się w brunatną, kiedy eksponujemy się na zimno.
Dokładnie tak, zgadza się, w ogóle ten proces beżowienia, bo tak go nazywamy. To jest oczywiście ten etap, kiedy z adipocytów żółtych czy białych przechodzimy przez beżowe i kończymy sobie na brunatnych. Bardzo ważny proces, tak? I to jest właśnie to, o czym my też zapominamy, albo może, nie wiem, nie wiemy, że tak naprawdę czasami ta niska temperatura naprawdę dużo może dać, żeby się pozbyć tego nadmiaru tłuszczu, który jest gromadzony w adipocytach. To ma ogromne znaczenie.
Zobacz, jak łatwo czasami, jak ta biologia jest tak powiązana, że czasami mówisz o odporności, idziesz już w stronę tych interleukin i już wchodzisz w tkankę tłuszczową i już tutaj można ładować zmiany.
Ale to dobrze, że nie zeszliśmy, bo powiem ci, jak prowadzę wykłady z fizjologii, to zawsze albo kończymy na temacie, na temacie albo seksu, albo kończymy na temacie defekacji, nie? Po prostu i zawsze, nie wiem, tematy biologiczne zawsze kończą się na kale. Jakby, nie wiem, to jest w ogóle...
No bo tam się kończy, nie?
To prawda, ale w sumie wszystko sprowadza się do układu pokarmowego.
Tak, jak już... Wszystko podziała, to na końcu po prostu jest to i koniec, nie?
To prawda.
Dobra, Łukaszu, teraz tak. Co nas może zaatakować? Czyli z czym przyjdzie się mierzyć temu naszemu układowi odpornościowemu? No, mamy bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty, takie pierwsze cztery rzeczy, które przychodzą mi do głowy. Jak układ odpornościowy sobie radzi z każdym z tych zagrożeń, to jest pierwszą, drugą, trzecią linią obrony, jakkolwiek sobie to spróbujesz skategoryzować, żeby odpowiedzieć? I gdzie są największe zagrożenia? Czyli które z tych zagrożeń jest tym największym według ciebie? Czy możemy w ogóle tak powiedzieć?
Odpowiadając na to ostatnie twoje pytanie, bardzo ciężko jest powiedzieć, które są najbardziej niebezpieczne, bo tutaj na to wpływa bardzo wiele czynników. Przede wszystkim o jakich bakteriach, o jakich wirusach będziemy sobie mówić, jak wygląda tak naprawdę stan zdrowia naszego organizmu, którą drogą te patogeny będą wnikać. To wszystko ma znaczenie. Z jednej strony to może być bardzo niebezpieczny wirus, tak? Weźmy sobie choćby wirusa HIV. Znamy go od tylu lat, badamy go pod każdym kątem, znamy każde białko, które buduje tego wirusa. A czy potrafimy sobie z nim poradzić? Nie, nadal nie mamy skutecznego leku, który by nas przed tym wirusem chronił. A z drugiej strony mamy bakterie, tak? Mamy bakterie bardzo proste, niby taka Escherichia coli, która występuje w naszym przewodzie pokarmowym, a może być bakterią zjadliwą i może być dla niebezpieczna naszego zdrowia.
No, to samo na przykład Helicobacter pylori,
dokładnie,
które może odbić nam czkawką, na przykład w kontekście wchłaniania witaminy B12, nie? Czyli
dokładnie
jak
tak.
Pójdziemy w jakiś ekstrema, to może wpłynąć to po długim czasie przy namnożeniu tej bakterii w żołądku na to, że skończymy z jakąś anemią, nie?
Dokładnie tak, więc tak naprawdę tutaj wiele czynników jest spełnionych, żeby musi być spełnionych, żeby mówić po prostu, że ta jest bakteria najgorsza, gorsza niż wirusy. Pamiętajmy też, że odpowiedź przeciwko bakteriom i wirusom się bardzo mocno różni. Jakby ta odpowiedź immunologiczna przeciwko bakteriom będzie nieco ostrzejsza, trudniejsza, dlatego że pamiętajmy, bakterie są elementem żywym. Bakterie mogą się przemieścić, mogą zmienić swoje położenie. Wirusy już nie. Wirusy w ogóle nie są elementem żywym. Tak? Nie należą do świata organizmów żywych. Są całkowicie zależne od komórek gospodarza. I one bardzo często wchodzą też w stan utajony, taki uśpiony i nie od razu muszą dawać o sobie...
Wirus opryszki, który sobie z nami jest, gdzie?
W komórkach nerwowych sobie bytuje, tak? No i właśnie tutaj ludzie się tak dzielą, nie? Niektórzy mają to szczęście, że są tylko nosicielami, a niektórzy niestety muszą się borykać właśnie z tą nieszczęsną opryszczką, dokładnie. No i teraz ten układ immunologiczny, on będzie różnie sobie radził z tymi patogenami, no bo teraz tak, wirusy, one dostaną się do naszego organizmu, obojętnie jaką drogą, wnikają do komórek, tak? Więc teraz bardzo ważne jest to, żeby komórki układu immunologicznego rozpoznały te komórki, które te wirusy w sobie zawierają. To samo dotyczy ewentualnie bakterii, które są bakteriami wewnątrzkomórkowymi i tam sobie stacjonują. Natomiast większość bakterii stacjonuje na powierzchni naszych komórek, więc ta odpowiedź też będzie zupełnie inna, ale ona będzie dużo ostrzejsza, nie? Bo tu nie będziemy mieli tej fazy utajonej, tylko bakterie wnikają i zaczynają żerować, tak?
No, i rozkładać. One się jak wściekłe namnażają, bo teraz poprawnie, jeżeli się mylę, ale tam przeciętne namnażanie bakterii to jest dwukrotność w ciągu 10 minut.
Tak, dokładnie. Właśnie w taki sposób to funkcjonuje. No i tu trzeba teraz w tym momencie jeden wirus, tak, nikt innej komórki, oczywiście on wprowadzi swój materiał genetyczny, okej, i może wchodzi w ten stan utajony, okej, może się namnażać, nie ma większego problemu, wykorzystując maszynerię gospodarza, ale to nie musi być od razu. Natomiast bakterie, one nie czekają, tak jakby troszeczkę tak wiedzą, że mają tą jedną szansę, nie? Albo w tym momencie działają, albo za chwilę po prostu zostaną wyeliminowane. I teraz przeciwko bakteriom. Tutaj nasz organizm sobie radzi na kilka sposobów, ale musimy pamiętać o tym, że ta flora jelitowa jest tutaj bardzo pomocna. Układ pokarmowy jest taką najlepszą drogą wnikania patogenów, tak? Zwłaszcza bakterii, no bo jest najprościej. Nie sterylizujemy pokarmu, tak? Tylko po prostu dokładnie jemy tak jak jest. Ta flora jelitowa, która naturalnie występuje w naszym układzie pokarmowym, ona jest bardzo pomocna, bo ona chroni, żeby te patogeny nie przylegały do komórek nabłonka, tak? Chroni nasz organizm, jakby pobudzając komórki układu immunologicznego do produkcji odpowiednich przeciwciał, tak? Same bakterie jelitowe wytwarzają niektóre substancje, które są immunostymulantami dla naszego układu immunologicznego. Więc to jest taka pierwsza, bardzo istotna linia obrony. No a później już dochodzą fagocyty, przede wszystkim neutrofile, makrofagi, które już będą z tymi patogenami walczyć. No i komórki odpowiedzi swoistej, czy już takiej wyspecjalizowanej, już na samym końcu, jeśli te pozostałe...
Czekaj, swoista, nieswoista, to bo teraz użyłeś pojęcia, które nie każdy musi rozumieć.
Okej, dobra, to szybko wyjaśniamy. Tak naprawdę układ immunologiczny działa na takich dwóch drogach. Na drodze mechanizmów swoistych i nieswoistych. Mechanizmy nieswoiste to są takie, które tak naprawdę, Arturze, u mnie, u ciebie funkcjonują dokładnie tak samo. I tak samo u państwa. Nie ma znaczenia, to są bardzo ewolucyjnie stare szlaki odporności. One kształtują się od urodzenia, u każdego z nas przebiegam dokładnie tak samo i to są właśnie te mechanizmy, o których mówiliśmy na początku, czyli wszystkie te bariery układu pokarmowego typu kwas stolny, enzymy trawienne, lizozem, skóra, jej ciągłość, prawda, włosowność, o której mówiliśmy, to są właśnie te bariery i do tego dochodzą komórki, tak? Komórki żerne, czyli fagocyty, neutrofile, makrofagi i tak dalej, układ białek dopełniacza, bardzo skomplikowana sprawa. Może tylko tak wspomnę, że białko dopełniacza to jest jak kostka domino. To jest po prostu są takie białka, które krążą we krwi i wystarczy aktywować jedno i mamy po prostu taką reakcję łańcuchową. Pierwsze aktywuje drugie, trzecie, czwarte i dokładnie jak w dominie. W ten sposób to się odbywa i to są mechanizmy, które u każdego z nas będą funkcjonować identycznie. Natomiast odporność swoista to jest odporność, która już jest zupełnie inna. Każdy z nas ma zupełnie inny poziom, u każdego z nas inaczej będzie funkcjonować, dlatego że to jest odporność, która bazuje na pamięci immunologicznej. Te antygeny, z którymi mieliśmy kontakt w ciągu naszego życia, zostawiają po sobie ślad w postaci właśnie tej pamięci immunologicznej. I teraz ja mogę mieć kontakt z innymi antygenami, ty, Arturze, mogłeś mieć kontakt z innymi antygenami, i ta odporność swoista będzie się od siebie różnić. Oczywiście podstawa, baza jest taka sama, bo ona opiera się na aktywności limfocytów B, limfocytów T i przeciwciał, o których mówiliśmy, ale jakiego to będą rodzaju limfocyty, jakiego to będą rodzaju przeciwciała, no to już jest kwestia osobnicza. Tylko plusem tej odporności swoistej jest to, że ona jest bardzo dokładna i celuje w punkt. Na przykład makrofagi czy neutrofile, które są komórkami żernymi, one po prostu zżerają każdego patogena, którego napotkają w swojej drodze. Już tutaj przeciwciała uderzają w tego konkretnego, do którego zostały stworzone, tak? Tak samo limfocyty B, limfocyty T rozpoznają ten element, który...
Jakby, wyspecjalizowany.
Dokładnie, do którego się wyspecjalizowały.
Okej, dobra. Czyli tutaj mamy te opisanie. To teraz wróćmy do tych bakterii.
Wróćmy do bakterii.
Czyli rozprawiliśmy się z tej pierwszej linii obrony. Co jest tą drugą linią obrony?
No właśnie, tą drugą linią obrony będą właśnie komórki żerne, fagocyty, neutrofile, makrofagi, mogą tu działać komórki tuczne i tak dalej. No plus do tego dochodzi cały układ białek dopełniacza, oczywiście cała masa cytokin, które będą tutaj o tą odporność regulować. Jeśli te komórki sobie z tym nie poradzą, to te wkraczają limfocyty, czy ta odporność swoista. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę wirusy, no to tu troszkę ten mechanizm będzie inny, no bo jakby komórki żerne nam to za bardzo nie pomogą, dlatego że wirusy wnikają do komórek naszego gospodarza. One nie rozpoznają ich, więc tutaj wkraczają przede wszystkim komórki NK, tak zwani naturalni niszczyciele. To są komórki, które działają w bardzo prosty sposób. One sobie krążą po całym naszym ciele, skanują wszystkie elementy naszego ciała, po prostu podchodzą do każdej komórki i proszą, żeby komórka pokazała antygeny zgonności tkankowej, czyli białka, które znajdują się na powierzchni, tak, które są takim naszym wewnętrznym paszportem. I teraz komórka NK sprawdza ten paszport, zgadza się, komórka jest bezpieczna, nie zgadza się, eliminacja, od razu, śmierć, tak, aktywacja apoptozy i sprawa załatwiona, nie przejmują się, tak, nie będą tutaj czekać.
Na to może zawieść i powiedzmy, może być trochę taka ślepawa ta komórka i zabić taką niezarażoną?
Może być i tak samo po prostu te mechanizmy nie są w 100% wydajne, no bo choćby komórki NK, czyli na przykład limfocyty TC cytotoksyczne, które działają bardzo podobnie, one zabijają też komórki nowotworowe, ale doskonale wiemy, że nie są w 100% skuteczne, no bo jednak te choroby nowotworowe się rozwijają, ale gdyby nie te komórki, nowotworniki, bo to tak naprawdę bardzo łatwo powiedzieć, każdy z nas przeszedł chorobę nowotworową, tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy.
Tak, tak? To jest czasami po prostu bubel działań onkogenów, nie?
Dokładnie.
Coś się wykaszani i nagle to, co miało być zmielone, przebudowane, okazuje się, że poszło nie w tą stronę i zaczyna mutować.
Dokładnie tak. No ale dzięki tym komórkom jak najbardziej wszystko funkcjonuje prawidłowo. Rozpoznały te komórki, zabiły i sprawa jest załatwiona, posprzątane i nie ma śladów po tym. Mhm. No i tak to wygląda w przypadku właśnie wirusu, że te komórki będą o to dbały, ale co ciekawe, taką rzeczą, która jest dosyć interesująca, to jest to, że komórki zainfekowane produkują tak zwane interferony. Interferony to są takie bardzo specyficzne cytokiny, takie substancje komunikacyjne. Jeśli kojarzymy filmy opisujące jakby przypadki osób chorych na AIDS w ogóle i osób, które są nosicielami wirusa HIV, takich filmów bardzo dużo, tam bardzo często ten interferon tam jakby padał, to słowo tam padało, dlatego że tak naprawdę to był taki pierwszy związek, który próbował traktować jako lek właśnie po to, żeby ten wirus się nie rozwijał. A właśnie interferony są niczym innym, jak takimi substancjami, które produkują komórki zainfekowane przez wirusa. A po co to produkują? Żeby innym dać do zrozumienia, że one są zainfekowane i słuchajcie, brońcie się, kombinujcie, co możecie wymyślić, żeby ten wirus was zainfekował.
Trochę taki mechanizm jak przy szczepieniach, nie? Wprowadzamy coś, co ma wytrenować.
Tak, dokładnie, albo dokładnie to samo, co robią drzewa, nie? Na przykład jak mamy las, drzewo na jednym krańcu lasu jest, nie wiem, zarażone jakimś grzybem, jakimś, nie wiem, pasożytem, jakiś owad go zaatakował i co produkuje substancje, które są roznoszone przez wiatr albo przez korzenie i drzewa na końcu już wiedzą w ogóle, że za chwilę będzie coś nie tak i próbują się bronić. Na przykład produkują jakieś substancje, które mogą uchronić je przed tymi właśnie...
Udrudnić tą kolonizację.
Dokładnie tak. No i teraz wracając do tego tematu wirusów, bakterii, to jeszcze mówiliśmy o pasożytach i w ogóle pasożyty to jest mega ciekawe zjawisko. No tutaj ta odpowiedź będzie troszeczkę inna, dlatego że pasożyty z reguły są organizmami wielokomórkowymi. Nicienie, płazińce, przywry i tak dalej. Natomiast one są doskonałymi organizmami, które dokonują inwazji. Dlaczego? Nie wiem, czy Państwo słyszeli, czy słyszeliście o tak zwanej teorii Czerwonej Królowej. To jest w ogóle taka ciekawa teoria, która tłumaczy wyścig zbrojeń pomiędzy tak naprawdę drapieżnikiem a ofiarą. Oczywiście podstawą jakby, albo w założeniach ta teoria dotyczyła przede wszystkim pasożytów i żywicieli. Skąd się w ogóle wzięła nazwa tej teorii? Jeśli ktoś czytał, ale musiał czytać, nie oglądał filmu Alicji w Krainie Czarów, to jest tam taki, w książce opisany taki moment, kiedy Alicja spotyka się z Czerwoną Królową, która właśnie jest czarnym charakterem w książce. I Czerwona Królowa tam mówi mniej więcej takie zdanie, że jeśli Alicja chce być w tym samym miejscu, musi dwa razy szybciej biec od swoich przeciwników. I to stało się podstawą stworzenia tej teorii. Ona mówi, że jeśli któraś ze stron, pasożyt albo żywiciel, czy drapieżnik, czy ofiara chce wygrać, musi się dwa razy więcej starać, żeby zostać w tym samym miejscu. Czyli na przykład jeśli żywiciel chce się bronić przed pasożytem, to nie może tylko wymyślić mechanizmu, który zabezpieczy go przed wnikaniem tego pasożyta, ale musi pomyśleć o krok do przodu, co jeszcze może zrobić, żeby ewentualnie wyprzedzić w myśleniu tego pasożyta, mówiąc oczywiście kolokwialnie. I na tym to polega. I teraz pasożyty w drodze ewolucji wykształciły takie mechanizmy, które są doskonałym sposobem oszukiwania naszego układu immunologicznego. Dlatego podkreślamy, że układ immunologiczny nie jest idealny. Co one robią? Proste sprawy. Nie wiem, produkują enzymy rozkładające przeciwciała, produkują substancje niszczące nasze komórki układu immunologicznego, ale to jeszcze jest logiczne i proste. Natomiast mimikra molekularna, one potrafią dosłownie wytworzyć na swojej powierzchni te same białka, które mają nasze własne komórki. Po co? W tym momencie komórki układu immunologicznego rozpoznają te białka, myślą, okej, ty jesteś nasz, zostawiamy cię w spokoju. Albo właśnie potrafią wziąć sobie dosłownie te białka z komórek i wmontować swoje ciało. I też są nierozpoznawalne. Albo na przykład to, co robi włosień spiralny, modyfikuje włókna mięśni szkieletowych, które go otaczają i one stają się takimi tak zwanymi komórkami pielęgniarkami, które co robią? Bronią tego pasożyta, żeby układ immunologiczny go nie znalazł i go nie zniszczył. I teraz pasożyty mają ogromne właściwości immunosupresyjne, co oczywiście może negatywnie wpływać na nasz organizm, tak? Bo może na przykład osłabiać aktywność szczepionek i tak dalej, ale nie wiem, czy wiesz, wykorzystano też w leczeniu niektórych chorób, bo na przykład próbuje się stosować pasożyty do leczenia niektórych chorób autoimmunologicznych, na przykład jelit. Na drodze kontrolowanej wprowadza się jakby pasożyty do jelita u osób, które borykają się z tymi jednostkami chorobowymi i teraz jakby rolą pasożytów jest immunosupresja, tak? Czyli wyciszenie układu immunologicznego, co w przypadku chorób autoimmunologicznych jest jak najbardziej pozytywne. Więc są takie próby też terapii.
Ale jak wyglądają efekty?
są bardzo pozytywne.
Obiecujące, tak?
Jak najbardziej, jak najbardziej. Tylko wiadomo, nie możemy tego robić na własną rękę. To musi być pod kontrolą w ogóle lekarza, bo to trzeba jak najbardziej kontrolować. No ale same pasożyty...
Tylko one... to jest trochę jakby, wiesz, takie jakby... Z uwagi na to, że powiedziałeś, że właśnie mamy tutaj ten efekt Czerwonej Królowej, taki wyścig zbrojeń, to jest trochę taka metoda, taka terapia, która może się wypchnąć spod kontroli z powodu wielu, wielu, wielu czynników.
Oczywiście, nie? Że tak.
Jest duża komponenta nieprzewidywalności.
To prawda. Dlatego trzeba tak naprawdę jakby śledzić każdy krok po prostu i to bardzo mocno monitorować, nie? No ale wracając jeszcze do tematu, same pasożyty też wykazują takie bardzo mocne właściwości immunostymulujące, dlatego że one są też takim czynnikiem, który pobudza układ immunologiczny, nie pozwala mu jakby się lenić i też modyfikują tutaj aktywność tych komórek układu immunologicznego, dzięki czemu one też mają co tak naprawdę co robić. No i teraz w kontekście właśnie tutaj pasożytów jestem strasznym przeciwnikiem stosowania takiej terapii przeciwko pasożytom, nie? Bo czasami tak jest, ja się spotykam z różnymi osobami i mówią, że podają profilaktycznie leki przeciwko takim pasożytom. A ja pytam się, okej, rozumiem, że badania są zrobione i faktycznie dziecko ma takiego pasożyta. Nie, tylko profilaktyka. Ja mówię, ale po co? No bo tak, bo żeby się ewentualnie nie zaraził. No ale mówię, żyjemy w takim akurat regionie świata, że te choroby pasożytnicze są rzadkością. To nie są kraje trzeciego świata, gdzie te pasożyty po prostu szerzą się na potęgę. To nie są kraje w ogóle strefy tropikalnej, gdzie jakby warunki mi sprzyjają. Tylko one starają się bardzo rzadko. I tak naprawdę co to daje? Tylko tyle, że my po pierwsze osłabiamy aktywność układu immunologicznego tego dziecka, po drugie są cała masa efektów ubocznych, bóle głowy, problemy z koncentracją, problemy ze snem, problemy jelitowe, a po trzecie my tak naprawdę bawimy się w lekooporność w przyszłości, kiedy faktycznie to dziecko zachoruje na jakąś chorobę pasożytniczą, to te leki już nie będą tak działać, no bo jakby organizm się po prostu na nie odporni. No,
tak, no właśnie.
Tak to działa.
Jeszcze na pewno chciałbyś dokończyć temat, a ja już od razu mi się nasunęło pytanie.
Nie, mów zadać. Spoko, niech ta rozmowa będzie płynna.
To Łukaszu, nawiązałeś do tego wsparcia zewnętrznego, czyli tutaj do farmakoterapii, która z jednej strony no, historycznie jest game changerem, nie? Czyli jakby odkrycie antybiotyków jest tym, co uratowało niezliczoną ilość istnień na świecie. Natomiast jest również czymś, co ma ogromny potencjał do nadużyć i efektem może być coś, co potencjalnie jest ogromnym zagrożeniem dla ludzkości, czyli na przykład pojawienie się antybiotykoodpornej bakterii.
Niestety tak. I to jest faktycznie, jakby antybiotyki dają nam bardzo wiele możliwości, jakby uchroniły nas przed wieloma epidemiami. Tylko niestety w pewnym momencie to dobro, które zawdzięczamy antybiotykom, nie stało się troszeczkę też naszym wrogiem, ale to zawdzięczamy to tylko sobie, tylko i wyłącznie, dlatego że my nadużywamy antybiotyków.
My nadużywamy wszystkiego.
Znaczy to swoją drogą.
Wiesz, my to nie lubimy łatwe rozwiązania, nie?
No i proszę, tylko te łatwe rozwiązania nie zawsze są skuteczne, nie zawsze przynoszą pozytywne efekty, ale wracając do antybiotyków, faktycznie tak jest, że ludzie nawet nie diagnozują sobie tej choroby, tylko od razu sięgają na przykład po antybiotyki, dlatego że na przykład zostało po poprzedniej chorobie. Tak?
Albo wiesz, są te antybiotyki o szerokim spektrum działania, które są na ślepo podawane, na przykład azytromycyna, o ile pamiętam, prawda? Trzydniowy antybiotyk na wszystko.
Dokładnie, no my lubimy w ogóle rzeczy, które są na wszystko, nie? No i faktycznie sami lekarze nawet nie robią żadnych testów w ogóle, żeby odpowiedni antybiotyk podać. Ludzie stosują te antybiotyki i co? Po lepsze im się przerywają, tak? A to jest niedopuszczalne. No i teraz jakie są tego konsekwencje? Tych bakterii, które są antybiotykooporne, jest mnóstwo. I ja zawsze tak się śmieję i tak mówię, jeśli któraś z tych bakterii, kiedy sobie tak stwierdzi, obudzi się rano i pomyśli, a skolonizuje sobie ludzkość, nie? I zrobię sobie małą epidemię, to jesteśmy pozamiatani, to jest koniec. Jakby nie jesteśmy w stanie wtedy się bronić, chyba że ktoś genialnie wpadnie po prostu na jakąś nową substancję, która tutaj
nie, to będzie wtedy, wiesz, to będzie wyścig zbrojeń, nie?
To będzie
my kontra bakterie i dokładnie. To będzie największa bitwa ludzkości, globalna.
Dokładnie. To jest dokładnie, to bardzo fajnie pokazuje, nie wiem, czy widziałeś film Wojny Światów z Tomem Cruise'em. Tak, tam było pokazane, co zabiło w ogóle kolonizatorów Ziemi. Właśnie bakterie, tak, bo nie byli po prostu na nie przygotowani. A to jest mikroorganizm. Bakterie są bardzo niedoceniane. Jakby używanie określenia, że to są prymitywne organizmy, to jest bardzo błędne, bo potrafią na bardzo, bardzo wiele i mogą być dla nas bardzo niebezpieczne. I to musimy naprawdę bardzo mocno uważać z tymi antybiotykami, a już w ogóle stosowanie antybiotyków na choroby wirusowe, to już w ogóle jest dla mnie naprawdę wyższa szkoła.
To jest bardzo częste.
No bardzo,
to jest bardzo częste, nie? Gdyby tak odnieść do praktyki klinicystów wielu, to jest, wiesz, na porządku dziennym, nie?
Czyli ale to jest...
wystarczą objawy typu tam dwa kaszlnięcia, jeden gliz nosa, temperatura, to co? No to antybiotyk.
Ale, tak, ale to jest chore w ogóle. Jakby sama nazwa jakby antybiotyku temu zaprzecza. Antybiotyk, coś przeciwko czemuś żywemu, a wirus nie jest elementem żywym, wirus jest martwy. To jest w ogóle twór materii nieożywionej. Więc jakby antybiotyki to nie zadziałają, nie ma takiej opcji i tyle. Mamy leki przeciwwirusowe, które blokują choćby na przykład wnikanie wirusów do komórek.
No właśnie, nie? To powiedz mi o tych lekach przeciwwirusowych. Na ile one mają wartość? Czyli mamy choroby wirusowe i na ile one są skuteczne, albo może w jakim kontekście są skuteczne i w jakim kontekście są bezradne? Czy to zależy od wirusa, zależy od tej substancji?
Tak, to zależy przede wszystkim od wirusa w ogóle i tego, jak dobrze jest zbadany mechanizm w ogóle infekcji wirusowej. Faktycznie te leki przeciwwirusowe, one mogą działać na różnych poziomach. Tak, one mogą blokować wnikanie wirusa do komórki, mogą blokować aktywność białek wirusowych, tak, mogą degradować materiał genetyczny wirusa. No tak naprawdę możliwości są wiele, ale czy one są w 100% zawsze skuteczne? No niestety nie. Dobrym przykładem jest już wspomniany wirus HIV. Mamy tych leków mnóstwo. I co, udało się wykończyć wirusa? Nie udało się, borykamy się z nim cały czas, próbujemy. I to też jest troszeczkę taka loteria. Czasami się uda, czasami się nie uda. Też wspomnialiśmy o wirusie opryszczki. Dokładnie ta sama sytuacja. Wiemy, gdzie on stacjonuje, wiemy, na czym to wszystko polega, a jednak z nami jest i tyle. My musimy też pamiętać o tym, że wszystkie patogeny, bakterie, wirusy, pasożyty, one są po coś. Gdyby były całkowicie niepotrzebne, no to jakby natura by wyeliminowałaby je, tak? Jakby zniknęłyby, a jednak utrzymują się i mają dla nas konkretne znaczenie. No nie ukrywajmy, ale jesteśmy takim gatunkiem, który też podlega bardzo mocno doborowi naturalnemu i zgodnie z zasadą najsłabsze osobniki giną, ale na tym to polega. Wiem, że my sobie rozwinęliśmy jakby medycynę na bardzo wysokim poziomie, bo potrafimy te życie przedłużać, nieskończoność, ale z punktu widzenia takiego biologicznego, z punktu widzenia przyrody, no to jednak to nie jest dobra droga, tak? Jednak tutaj ta zasada, że najsłabsze ogniwa po prostu muszą zginąć, no to powinno działać.
Dobór naturalny, no.
No tak, no tak, tak to powinno funkcjonować.
Nasz gatunek jest tak silny, jak najsłabsze jego ogniwa, najsłabsze jednostki, którym pozwalamy żyć i dalej się rozmnażać, nie? To trochę taka brutalne prawa przyrody, no to...
Jest to brutalne, jest to prawdziwe w ogóle i uważam, że o takich rzeczach powinniśmy mówić. Wiem, że nie wszystkim się to może to podobać, każdy może mieć inne podejście, ale odnosimy się tylko i wyłącznie do praw biologicznych, tak? My jakby tutaj nie narzucamy nikomu jakiejś teorii, tylko po prostu mówimy, jaka jest prawda.
Zgadza się. Grzyby zostały nam.
No z grzybami jest bardzo podobna sytuacja jak z bakteriami i wirusami. Grzyby jest bardzo ciężko wyleczyć, znaczy infekcje grzybicze. Jak one się już rozwiną, to niestety czasami jest to bardzo, bardzo trudne. No jednak grzyby są bardzo specyficznymi organizmami, to w ogóle jest zupełnie inne królestwo.
Dobra, to powiedz mi jeszcze, jak silne jest powiązanie pomiędzy grzybami, które powodują sobie grzybice stóp, tam mogą być różne pewnie odmiany, a na przykład muchomorem sromotnikowym.
Okej, jak jest powiązanie? No tak naprawdę tylko na poziomie w ogóle takiego metabolizmu i funkcjonowania, no i budowy komórkowej. Wiadomo, jakby nam owocniki nie wyrosną na stopach, chyba że, nie wiem, to już będzie jakieś taka grzybica, która tą stopę zeżarła. Więc może coś takiego nastąpić, ale też grzyby są różne, musimy też o tym pamiętać.
No wiesz, bo to jakby słowo grzyby, nie? To jest trochę, wiesz, zamek i trochę jakby u ludzi grzyb, grzybica na paznokciu, grzybiem, grzyb muchomor, to co ten grzyb nie truje, to co tam jest ta toksyna, to one też produkują to na paznokciu toksyny, to są powiązania w głowach generalnej populacji.
Tak, no bo wiadomo, jak my słyszymy słowo grzyb, to wszyscy wyobrażają sobie właśnie te owocniki, tak? Borowika, muchomora i tak dalej, ale grzyby są naprawdę bardzo zróżnicowaną grupą. Mamy ogromną ilość właśnie grzybów jednokomórkowych albo takich, które owocników nie tworzą, mamy zupełnie inny sposób funkcjonowania. Też kojarzymy pleśń, która zupełnie inaczej wygląda i jednak jest takim grzybem, który bardzo intensywnie się rozwija.
No tam te mykotoksyny, które taka pleśń będzie produkowała, no to jak się pojawią w jedzeniu gdzieś tam, to nie fajne jest dla nas.
No nie, zdecydowanie nie.
Układu nerwowego to zagotuje go.
Dokładnie tak. Zobacz sobie, my jakby korzystamy z tych właściwości grzybu bardzo dużo, tak? Jednak wiele antybiotyków, które znamy, mają pochodzenie grzybicze, no taka jest prawda. Jakby grzyby sobie też w ten sposób radzą, i pozbywają się różnego rodzaju patogenów. No mają, produkują całą masę różnych silnych substancji, które wykazują działanie kancerogenne, cytotoksyczne i tak dalej. No ale to jest taka bardzo specyficzna grupa. One są troszeczkę jak takie pasożyty, które nie wytworzą sobie jedzonka. One po prostu muszą polować w inny sposób, ale muszą polować. Więc jakby korzystają z żywicieli, albo ewentualnie wchodzą w symbiozę. Tak? Są też takie gatunki. No i te grzyby, które się rozwijają u nas, no to tworzą swoje strzępki, swoje komórki, wnikają pomiędzy komórki naszego ciała, no i zaczynają tam po prostu żerować. Część z nich tworzy bardzo liczne takie formy przetrwalne, które są nie do pokonania tymi lekami przeciwgrzybiczymi, które znamy, co powoduje, że ta grzybica później może wracać. No a układ immunologiczny będzie sobie tutaj próbował z nimi radzić dokładnie tak samo jak z pasożytami czy z bakteriami, no bo to są jednak takie twory, które w dużej mierze będą funkcjonować na powierzchni naszych komórek.
teraz tak rozmawiamy, poruszyliśmy kupę tematów i tak sobie myślę, że czasami dowiedzieć się o tym, jak pewne zjawiska, które nas otaczają albo dotyczą bezpośrednio, jak są skomplikowane, może budzić niezłego rodzaju lęk u wielu ludzi, bo ludzie lubią proste wytłumaczenia. I myślę, że tutaj jest pożywka w tych mediach, w tym marketingu, że czasami właśnie tym jednym suplementem może rozwiązać te wszystkie skomplikowane rzeczy, nie? I ludzie jakby usłyszeli to wszystko, to czytali to, co ty doczytałeś. Mieli takie poczucie tak małej sprawczości nad tym wszystkim, takiego dużego nieprzewidywalności tego, że budziłby to lęk. I dla nich usłyszeć, że ten suplement poprawi twoją odporność, jest dostatecznie dobrym wytłumaczeniem, ażeby ich uspokoić i nadać im jakieś ramy poznawcze do tego skomplikowanego zagadnienia, nie? To trochę jest takie, wiesz, trochę przerażające.
Jest, ale też jak sobie to wytłumaczymy już też po swojemu, jakby przyjmiemy tą wiedzę i do tego logicznie podejdziemy, to już aż takie straszne to nie jest. Ja wiem, że my lubimy takie wytłumaczenia, że okej, pojawi się coś nowego, my to zażyjemy i po prostu wszystkie problemy w naszym organizmie zostaną rozwiązane, a tak naprawdę zacznijmy w ogóle od prostych rzeczy. W ogóle tak naprawdę rozwiązanie to jest nasza dieta, wysiłek fizyczny, odpowiednia ilość snu, kontakt z naturą, tak? Czyli po prostu tutaj choćby na przykład oddychanie świeżym powietrzem. To są proste rzeczy, które możemy zrobić. Nie wiem, dbanie o higienę, ale też na odpowiednim poziomie. Wiadomo, że to ostatni czas był dla nas trudny z powodu pandemii, jakby wysterylizowaliśmy troszeczkę sobie te nasze organizmy, no ale też zażywanie różnego rodzaju leków. Jesteśmy lekomanami, nie da się ukryć, prawda? Łykamy tego w ogromnej ilości. Pamiętajmy, że my to też pijemy z wodą, my to jemy z jedzeniem. No jakby tego, ta chemizacja środowiska jest bardzo, bardzo silna. Ale
no też, żeby jedną rzecz też powiedzieć, nie? Trochę żeby, nie chciałbym, żeby odbiorcy tego podcastu zrozumieli, że ta chemia to zło, nie? Bo czasami wiesz, jak borówkę byśmy rozłożyli na czynniki pierwsze i substancje, które w niej są, to ludzie by się przerazili, ile tam jest związków chemicznych, nie? Że w kawie jest tam ponad 1000 związków aktywnych biologicznie i trochę czasami to słowo, ta zła chemia, to taka, tak ja zawsze wolę zatrzymać się i powiedzieć hola, hola, to nie jest takie dramatyczne, wszystko co naturalne też jest chemią.
Jasne, to jest prawda. Ja uczę tego się chemizacja środowiska, czy jakby wprowadzanie w ogóle w sposób sztuczny dodatkowych substancji tam, gdzie ich nie powinno tak naprawdę być.
Albo są nadmiarowe po
albo
prostu.
Albo są nadmiarowe.
Nie?
To... Oczywiście my też jakby nie demonizujemy wszystkich suplementów, bo niektóre są jak najbardziej potrzebne. Weźmy sobie choćby witaminę D, która ma ogromne znaczenie dla układu immunologicznego, ale niestety nie żyjemy w klimacie, gdzie możemy się wylegiwać na plażę, po prostu mieć kontakt z tym słońcem. Dokładnie, więc ona tutaj odgrywa istotną rolę i to jest akurat ten suplement, którego też będę jak najbardziej...
I tam jest bardzo duża korelacja, nie? Pomiędzy stężeniem witaminy D3 w surowicy, a pomiędzy ilością na przykład infekcji, zachorowań i tak dalej.
Dokładnie.
Tam jest, to jest silny związek, to o czym powiedziałeś. To nie jest takie, że o, warto, spróbujmy, dodajmy, bo teoretycznie to będzie działało, bo jak są szlaki, które możemy fizjologicznie wyodrębnić, wykazać. Nie. To w praktyce działa. Czyli to nie jest tylko ta przyczynowość, którą możemy sobie, o której mówić, tylko widzimy.
Pamiętajmy, witamina D ma działanie pleiotropowe. Tak naprawdę nie ma chyba układu, na który by ona nie wpływała. I faktycznie tutaj moglibyśmy ją wprowadzać raz z pożywieniem, no ale nie okłamujmy się. No to są głównie ryby, tak? I tak dalej. No wiele osób po prostu tych ryb nie jada, nie lubi, ale też to nie jest to jakiś tani produkt. I też jakby dostęp do tego produktu, nie żyjmy nad morzem, też tak. Różny. Więc jak najbardziej suplementować możemy i nie ma w tym większego problemu, a jest naprawdę bardzo potrzebna. Ma dosyć istotne znaczenie, jeśli chodzi o proliferację komórek układu immunologicznego, o pobudzanie je do działania w ogóle. Przede wszystkim wpływa na to, żeby te komórki odpowiednio rozpoznawały w ogóle antygeny, tak? I rozróżniamy obce od swojego.
Bo już płyniemy do brzegu i myślę, że ta rozmowa i tak zawiera tyle informacji, że trudno będzie pochłonąć to większości słuchaczy. Chciałbym jeszcze poruszyć kwestię temperatury, gorączki, nie? Jako odpowiedzi, która jest nieswoista. Jakby na to nie patrzeć.
Zgadza się.
Dlaczego ta temperatura się pojawia i jaką ona rolę odgrywa, kiedy jesteśmy chorzy?
Faktycznie, tak jak powiedziałeś, gorączka jest takim mechanizmem odpowiedzi nieswoistej. To jest taki mechanizm, który, mówiąc najprościej, polega na tym, że dochodzi do aktywacji pewnych szlaków chemicznych w naszym organizmie, które przestawiają nam ten nasz taki termometr, który mamy w podwzgórzu, tak? Czyli na przykład mamy ustawione na tą temperaturę. Wiadomo, na potrzeby w ogóle podcastu mówmy sobie 36,6, bo jesteśmy do tego przyzwyczajeni, chociaż nie do końca to jest taka prawda, ale ten nasz termometr, który mamy w podwzgórzu, jest przestawiany, tak, na wyższą temperaturę. I teraz nagle ten organizm się do tego dostosowuje i podnosi tą temperaturę, tak? A teraz do czego jest to potrzebne? Przede wszystkim do tego, żeby ograniczyć namnażanie się patogenów, przede wszystkim bakterii w naszym organizmie, żeby ograniczyć im te możliwości, ale żeby też wzmocnić aktywność komórek układu immunologicznego, tak, żeby one mogły tutaj zdecydowanie szybciej działać. I my tej gorączki się nie bójmy, tak? Bo wiadomo, mamy ten stan przedgorączkowy i ta gorączka 38-39 jest potrzebna organizmowi. To nie jest gorączki, którą powinniśmy od razu zbijać, nie wiadomo po prostu co robić.
41 ta denaturacja białek.
Chociaż tą denaturacją też uważajmy, bo wiem, że jesteśmy tak do tego przyzwyczajeni, ale to tak nie funkcjonuje w przypadku wszystkich, bo pamiętajmy o tym, jeśli chodzi o denaturację białek, no to każde białko ma swoje taki zakres temperatury, po którym tak naprawdę dochodzi do zmiany tej struktury przestrzennej białek. Pamiętajmy, że są białka, które funkcjonują w temperaturze 89 stopni i nie ma w tym większego problemu, więc tutaj musimy też bardzo uważać. Chodzi po prostu o tkanki, które są bardziej wrażliwsze, takie na przykład tkanka nerwowa na tą wyższą temperaturę, a są takie, które sobie z tym zupełnie lepiej radzą, nie?
To fajnie, że to doprecyzowałeś, nie? No bo takim strzeliłem tym, a to taki jest półprawda.
Masz rację, tak? Ale no mówię, no zawsze my bronimy ten układ nerwowy, tak? No bo to jest ten najwrażliwszy, tak? On najbardziej cierpi.
On też zarządza pozostałymi, nie? Czyli jakby efektywność działania tego endokrynnego aparatu ruchu, czegokolwiek, nie?
No tak, będzie
uwarunkowana tym sterownikiem.
Tak, jest też bardzo delikatny. Ja zawsze, jak nie wiem, jak wygląda nasze mózgowie, to ja po prostu zawsze wszystkim mówię, weźcie sobie całego arbuza, obierzcie ze skórki, to co wam zostanie, to wasz mózg. Dokładnie jest taka sama konsystencja i zależność, bo skład jakby, jeśli chodzi o wodę, jest bardzo podobny. Więc jeśli chodzi o konsystencję, tak wygląda, no to jeśli weźmiemy tego arbuza i rzucimy o podłogę, no to co z niego zostanie? No to co ma być w tej naszej głowie, nie? Dlatego te mózgowe jest tak bardzo dobrze chronione.
Tak, i te rzeczy, które pozwalają, to też ważne, że jakby to, co jest dla nas kluczowe dla przeżycia, to jest głęboko.
Dokładnie
te,
tak.
Te takie pierwotne rzeczy na przykład są zlokalizowane, ten nawyk w jądrach podstawnych, a te rzeczy odpowiedzialne za to takie nasze fantazjowanie, te wszystkie trzymanie w ryzach, abstrakcyjne nasze myślenie, takie rzeczy przyjemne i kojarzące się z naszym człowieczeństwem, no to są relatywnie najświeższymi produktami i to jest to mózgowie najbardziej zewnętrznie usytuowane.
Tak, no ale nasz organizm tak funkcjonuje, że tak naprawdę w chwili zagrożenia po prostu zachowuje rzeczy najistotniejsze, które pozwolą nam przeżyć, tak? Wszystko inne będzie eliminowane. Dlaczego tak istotny jest ten pion, tak? Głowa, w ogóle klatka piersiowa, wszystkie te narządy najistotniejsze są bardzo blisko siebie, tak? Mamy mózgowie, później mamy tam trzustkę, serce, płuca w ogóle, wątrobę, blisko siebie, w takim pionie. Dlaczego? No, jeśli chodzimy, jesteśmy narażeni na niską temperaturę, to organizm poświęci wszystko. Odetnie kończyny, odetnie po prostu, nie wiem.
Poza tym będzie objaw dastremorata, nie?
Tak, dokładnie. Po prostu
to jest
poleci.
Obkurczenie naczyń krwionośnych zewnętrznych i rozszerzenie wewnętrznych, nie?
Dokładnie.
Utrzymać ciepło tych narządów wewnętrznych.
Dokładnie, koniec. I później poszczególne układy, układ rozrodczy poleci, bo jest niepotrzebny do przeżycia i wiele innych elementów, które są zbyteczne. Tak będzie, tak przeżyjemy, nie wiem, bez nosa, przeżyjemy bez małżowiny ucznej, damy radę, nie? No ale to, co najistotniejsze, to będzie utrzymywane. No i układ immunologiczny, to będzie go w tym wspierał i to bardzo mocno.
Dokładnie. Kurczę, Łukaszu, że na początku jakby powiedziałem o tych studentach, o całej tej historii, ja wiem, z czego już to wynika teraz. Ja po tej ponad godzinie z tobą spędzonej przed mikrofonem, ja...
Serio? Już tyle czasu?
No wiesz co, ja spoglądam teraz na licznik, mamy tak, godzinę ponad nawet 10, chyba nawet 15 minut. Jesteś imponującym gościem. Świetnie było tą godzinę z tobą spędzić. Czy zostawiliśmy jakieś niedopowiedzenie?
Zawsze.
Tak,
zawsze.
Ale takie wiesz, które zabija ten kontekst tej rozmowy.
Wydaje mi się, że nie. Jeszcze jest wiele do powiedzenia w kontekście odporności, ale takie podstawy jak najbardziej poruszyliśmy i mam nadzieję, że jakby to też troszkę zmusi słuchaczy w ogóle do przemyślenia kilku aspektów i daje im jakby odpowiedź na niektóre pytania.
Czasami najważniejsze to efektywnie zaciekawić.
To też prawda.
Jestem pewien, że tobie się to udało, bo mnie zaciekawiłeś tak, że nie chcę, żeby ta rozmowa się kończyła, nie? Po prostu wiem, że już tyle to trwa, że mogą ludzie mieć problem z wysłuchaniem. Powiedz jeszcze na koniec, co jest przedmiotem twoich głównych zainteresowań.
O, i widzisz.
Swojej specjalizacji.
Super. I najtrudniejsze pytanie zostawiłeś na końcu. Teraz tak, możemy sobie mówić o mechanizmach molekularnych odporności i to jest dla mnie okej. A teraz zadasz mi takie pytanie. No, jeśli chodzi o moje zainteresowanie, ja głównie zajmuję się histologią, embriologią zwierząt, a przede wszystkim obrazowaniem struktury komórek i tkanek i głównie uderzam w mechanizmy śmierci komórkowej i regeneracji, co oczywiście z układem immunologicznym są bardzo, bardzo powiązane, tylko zajmuję się, że tak powiem, bezkręgowcami, czyli to, co wszyscy nazywają robakami, tak? Uh-huh. Chociaż od razu to mówię, uczulam jakby dla wszystkich ludzi. Robaki mamy w tyłku, tak? Nazwijmy to tak, jak powinno być, natomiast wszystkie inne to są owady, skorupiaki i tak dalej, więc to są to, czym się zajmuję. To jest jakby jedna część, tak mówię, tak naukowa, natomiast jeśli chodzi o edukację, no to jakby wszystko, co jest związane z człowiekiem, jest mi bardzo, bardzo bliskie. To jest ten taki główny nurt, w którym sobie tam siedzę, czytam po prostu i staram się przełożyć tam skomplikowaną taką teorię naukową. Taki bardzo prosty język, przede wszystkim po to, żeby pokazać młodym ludziom, że naprawdę można wiele wyciągnąć, wiele się nauczyć, obserwując nasz organizm i wcale to nie musi być coś mega skomplikowanego.
też zaczynasz robić to samo co ja, czyli to doczytywanie czasami po tych satelitarnych tematach, po innych specjalizacjach jest trochę nieuniknione, żeby zrozumieć to słuszne, holistyczne podejście i popatrzeć na człowieka jako całość, nie? Na to, jak się te światy specjalizacji przenikają.
To jakby prawda.
Ja pracując z pacjentami nie wyobrażam sobie być dobrym specjalistą, gdybym był tylko takim w obrębie swoich kompetencji, które były mnie uczone na studiach, czy bym poszedł w jakąś ekspertyzę w jakimś wąskim temacie. To jest kastrowanie z potencjału pomagania drugiemu człowiekowi, nie, w mojej specjalizacji. Tu ta szeroka erudycja medyczna jest czymś, co wspiera i wychodzenie poza swoje te kompetencje głównego nurtu.
Tak, to jest najważniejsze. Naprawdę nie mam nic chyba gorszego niż być zaszufladkowanym, tak, i zamknąć się w obrębie jakiejś tam wąskiej dziedziny, bo niestety w tym momencie tracimy bardzo wiele i nagle się może okazać, że w to, w co wierzymy, nie wiem, czego uczymy, co powtarzamy, już jest dawno nieprawdą, tak, bo się to bardzo mocno zmieniło, dlatego że mamy zupełnie inne informacje z różnych innych źródeł. No i to jest tutaj bardzo istotne, żeby o tym pamiętać.
Łukaszu, wspaniała godzina, 15 minut. To była dla mnie przyjemność. Mam nadzieję, spotkamy się przed mikrofonem po raz kolejny i poruszymy inne, równie ciekawe tematy.
Super, dziękuję Ci, Arturze. Naprawdę bardzo miło było się z Tobą spotkać, pogadać o immunologii w taki naprawdę bardzo prosty sposób i oczywiście jak najbardziej, jeśli będzie jakiś temat, który będziesz chciał poruszyć, to jestem chętny i gotowy, bo była to dla mnie czysta przyjemność.
No ja rzucam takie otwarte pytanie do słuchaczy. Gdyby ktoś uważał, że jakiś temat jest wyjątkowo nurtujący i takich opinii, takich może sugestii będzie więcej, to lecimy wtedy z takim tematem. Także piszcie śmiało, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Dziękuję Łukaszu, dziękuję słuchaczom. Do usłyszenia. Cześć.
Dzięki wielkie.
Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresuje Cię mój drugi podcast o nazwie Praktyczna strona dietetyki. Polecam, Artur Mor.